Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych w studio i Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witam panie Ireneuszu.
Witam panie prezesu również.
Szkoda, że pana z nami tu nie ma.
Tym razem może.
No to będziemy trzymać za słowo, a my dzisiaj będziemy dużo o flocie polskich statków, której właśnie mamy, nie mamy. Budujemy promy, ropaksy, niszczyciele min typu Kormoran. Ruszyło się trochę w związku z fregatą Miecznik. PGNiG zamawia gazowce. Nie wiadomo, co ze statkami instalacyjnymi do budowy morskich farm wiatrowych i z jednostkami, które zajmą się potem obsługą przecież tych farm. No i właśnie, jakich jednostek dziś brakuje w Polsce? Czy można powiedzieć, że mamy coś takiego jak flota, czy jej nie mamy? A jeżeli nie mamy, to po co nam flota? Ja wiem, że to są banalne pytania, ale wytłumaczmy słuchaczom, jak to jest ważne.
Panie Ireneuszu, oddaję głos, bo jest pan dalej.
Tak.
Może trudniej jest się komunikować.
Wbić potem. Ireneusz Karaśkiewicz.
Jasne. Więc rzeczywiście posiadanie własnej floty, czy to wojennej, czy to floty handlowej, to jest w dzisiejszych czasach sprawa niezależności, sprawa niepodległości, wręcz bym powiedział. Zacznę może od okrętów wojennych. No to wiadomo, to jest nasze bezpieczeństwo. W tej chwili, jak pani dyrektor powiedziała, ruszyło się bardzo z inwestycjami w odbudowę flot naszej floty wojennej, program Miecznik, wcześniej budowa niszczycieli min. Wiem, że będą kolejne kontynuowane zamówienia w tym miesiącu i w przyszłym. Nie chciałbym tutaj zdradzać, ale na pewno będą duże kolejne zamówienia i to jest sprawa naszego bezpieczeństwa. Ale również potrzebna nam jest flota handlowa. I to szczególnie w tych obszarach...
I też dla bezpieczeństwa jest ona ważna.
Oczywiście. Tutaj za tym mają względy i bezpieczeństwa, tak, które są podstawowe, ale również względy ekonomiczne. No zacznijmy może, w jakich, powiedzmy, obszarach powinniśmy tą flotę mieć? No niebawem rozpocznie się budowa morskich farm wiatrowych. Potrzebujemy na pewno flotę do budowy i do obsługi. Budowa, ta inwestycja potrwa około, tak według różnych szacunków, około 10-15 lat, ale później przez cały okres istnienia tych morskich farm wiatrowych one potrzebują być obsługiwane. Ja tutaj nie wyobrażam sobie, żeby zostało to zlecone komuś innemu niż armatorowi, nad którym polskie państwo ma kontrolę, bo to są względy bezpieczeństwa tych farm wiatrowych. Dlatego moim zdaniem flota do obsługi tych farm wiatrowych powinna być zlecona polskiemu armatorowi, polskiemu operatorowi. I flota do tej obsługi powinna być wybudowana w polskich stoczniach. To są względy bezpieczeństwa. Drugi taki obszar to jest dostawa surowców do Polski. No i tutaj właśnie dochodzimy do tej słynnej floty gazowców LNG. Polska nie posiada floty gazowców LNG.
O czym wspomnę, mówiliśmy i mówimy od momentu, kiedy tylko się pojawiła informacja, że możemy kupować LNG i do nas transportować statkami.
Dokładnie. Polska nie posiada. PGNiG czarteruje, podpisało umowy czarterowe na czarter 8 jednostek, ale nie jest ich właścicielem. Właścicielem są armatorzy. Jeden to jest Knudsen, drugi
Norweg
armator. Norweg Y. Tak, Norweg Y, Maran Gas Maritime, tak, dokładnie sieńko. I teraz tak, charter to jest normalna praktyka biznesowa stosowana w transporcie morskim, ale jak raz w tym wypadku, gdzie są względy bezpieczeństwa.
Panie dyrektorze, przepraszam, że wejdę w słowo, od razu powiedzmy, jeden dzień charteru, ja wiem, że pan posiada takie informacje, to jest dużo. Astronomiczna kwota, żeby ludzie wiedzieli, o czym mówimy.
To jest kilkadziesiąt tysięcy euro, ale ta kwota, ja teraz ryzykowałbym
za dzień
podawać kwotę, dlatego że ta kwota jest rosnąca. Kwoty czarterowe w tej chwili rosną, bo jest duży popyt na ten rodzaj transportu. Wiadomo, że rezygnujemy z dostaw gazu z Rosji, ten gaz musi być dostarczony drogą morską do Europy. No i oczywiście te koszty transportu samego tego gazu do Europy, gazu, to jest około 1/3 wartości ładunku. W okresie użytkowania naszego terminalu LNG w Świnoujściu i budowy terminala pływającego FSRU w Gdańsku będzie to kilkanaście miliardów dolarów. w okresie życia jednostki statku. Za niewielką część tej kwoty możemy wybudować własną flotę gazową, którym właścicielem byłby polski armator, i to z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa byłoby najlepsze rozwiązanie. Ja tylko może tak per analogię przypomnę historycznie, no komuniści, którzy wybudowali naftoport w Gdańsku w roku 70. jako integralna część tego zakupili 6 zbiornikowców do transportu ropy. No okej, z punktu widzenia tamtego systemu to było logiczne, ale to jest logiczne, no bezpieczeństwo. Jeżeli budujemy terminal LNG, to integralną częścią tego powinno być posiadanie własnej floty gazowców posiadane przez polskiego armatora.
I zarobek tutaj dodam, ponieważ jest to audycja ekonomiczna, to jednak weźmy pod uwagę, teraz się właśnie zaczął wyścig o dostawy LNG. Jeśli cała Europa zrezygnuje z rosyjskiego gazu, to wszystko będzie statkami dowożone. Dlaczego nie polskimi? No i bez. Dlaczego Polacy nie mieliby na tym zarabiać?
Teraz pani do mnie kieruje i...
Również.
Pani Ireneuszu, ja dziękuję za pana też wypowiedź, ale my tutaj akurat stoimy po jednej stronie. Ja co prawda trochę innej roli, ponieważ ja jestem armatorem, o którym... jednym z armatorów, o których się mówi. I tutaj ja zwróciłabym jeszcze jedną uwagę, że rzeczywiście kwestie bezpieczeństwa, ale też rachunku ekonomicznego i wojna również pokazała, jak ważna jest niezależność. A niezależności bez własnej floty nie ma. Dlaczego? Bo tu jest kilka aspektów. Ja mogę być, jestem, uważam, narzędziem w ręku państwa, rządu polskiego. Jeżeli mówimy o niezależności i o narodowych operatorach, czy to, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, albo potem o przewozy jakiekolwiek, to my armatorzy polscy, armatorzy, bo ja to postrzegam jako grupę armatorów, ponieważ my jesteśmy podzieleni co do jakości statków. Ja mam rorowce, PZN ma masowce, ktoś inny może mieć jeszcze inne statki, ale to nie znaczy, że my się mamy wzajemnie na przykład eliminować, tylko należałoby to skoordynować, ponieważ ten tort, przepraszam, że ja to tak nazwę, obróbki offshore'ów jest tak duży, że my powinniśmy wszyscy pewną strategię sobie nakreślić i podzielić zadania. To się wiąże również z tym, o czym powiedział pan Ireneusz, że to nakręca całą machinę, ponieważ podkontrakty, które również będą zlecały polskie energetyczne koncerny, buduje się statki. Statek nie musi być budowany, bo również jest taka dyskusja, panie Ireneuszu, przecież czy jesteśmy w stanie w Polsce wybudować LNG, czy za granicą. A ja powiem tak, w Polsce możemy, bo konsorcja są po to, żeby się tą pracą podzielić i to zrobić, a teraz za wszelką cenę to musimy zrobić, ale jeżeli nie możemy, to trudno, musimy je wybudować, choćby za granicą. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście ja kładam nacisk na organizację w Polsce, bo my musimy mieć swoją niezależną flotę, dlatego że pan wspomniał o stawkach czarterowych, ale do tego dochodzą załogi, do tego dochodzi rejestracja statku, hipoteki, wszelkiego rodzaju opłaty brokerów, agentów, różnych osób, które obsługują tą pracę. My mamy gazoport, który również musimy utrzymać. To są remonty, usługi, to jest cała skala działań, które powinny do budżetu państwa przynieść krocie. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę, że nawet w państwa, panie Ireneuszu, tym, bo ja czytam te dokumenty, które mówią o naszej przyszłości. Jedni mówią o PZM-ie, drudzy mówią o Petrobaltiku, a ja powiem, drodzy państwo, polskie linie oceaniczne istnieją, są armatorem i my wszyscy dzisiaj jesteśmy na tym samym etapie, ponieważ doświadczenia w offshore nie ma nikt takiego, jak firmy, które za granicą robią to już po 25-30 lat. Jeżeli mamy dzielić nawet pracę, to musimy wszyscy się dzisiaj szkolić i przygotować do obsługi. A jeżeli chodzi o dodatkowe zarabianie pieniędzy, to dlaczego mówię o rejestrze? Ponieważ to jest również wpływ do budżetu państwa, tylko drugi rejestr, czy w ogóle bandera musi być tak ułożona prawnie, ustawowo, sformalizowana, żeby to się opłacało, bo to nie jest tylko, jak to słusznie wyczytałam, sentymentalne podejście, tylko to jest biznes i bezpieczeństwo.
No to dlaczego jeżeli my tego biznesu nie czujemy?
Jeżeli ktokolwiek chciałby tutaj obsługiwać offshore, to proszę bardzo, kochany, przyjedź, zarejestruj statek w naszym rejestrze, płać tutaj podatki, zatrudniaj polskich marynarzy i to też jest szansa dla nas. Tutaj pan Ireneusz również wspomniał o względach bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Ja powiem w ten sposób. My się dzisiaj cieszymy również, że porty mają bardzo duże obroty. Ja jako armator wynajmuję swój statek, czyli też daję go w czarter. Ja do polskich portów nie zawijam, więc dla mnie jakby obroty portowe, a zarobek armatora, który również kreuje pewną wartość dodaną w gospodarce morskiej, to są też dwie różne rzeczy. I teraz trzeba wziąć pod uwagę fakt, że my, jeżeli nie daj Boże, tak jak no można to przeczytać, bo rzeczywiście pan mecenas Kochanowski również zwracał na to uwagę i u państwa i w telewizji Gdańskiej poczynił taki artykuł. Nie daj Boże, że coś na tym Bałtyku się wydarzy, gdzie niebezpieczeństwo zawijania na akwen Bałtyku będzie takie jak na Morzu Czarnym czy gdziekolwiek indziej, to my nie posiadając własnej floty nikogo nie będziemy w stanie namówić, żeby nam cokolwiek do Polski przywiózł i żeby jakikolwiek statek tu przypłynął, ponieważ i stawki ubezpieczeniowe, i sam fakt narażania na niebezpieczeństwo statku i załogi i tak dalej sprawią, że będzie to niemożliwe. Dla mnie bardzo ważny jest fakt, że za chwilę nie tylko gaz, ale ropę, wszelkie inne artykuły będziemy wozić i dla nas jako armatorów otwiera się pewna furtka, bo pojawiają się nowe linie, nowe kierunki, potrzebne są nowe statki, jak pani mówi, na przykład mniejsze masowce, właśnie statki do przewozu LNG, do ropy, obsługi offshore'u, więc my generalnie jako armatorzy jesteśmy gotowi do tego, żeby to robić. I ostatnia kwestia. Myśmy uczestniczymy w wielu konferencjach. Była taka konferencja zorganizowana również o możliwościach rozwojowych przemysłu stoczniowego, budowy statków. Stocznie mają zamówienia i potrafią wszystko polskie stocznie wybudować. Tylko my jako armatorzy też musimy mieć środki na to.
Czyli finansowanie.
Ja po 30 latach w polskich liniach oceanicznych kupiłam dwa statki, wymieniając stare statki 33-letnie rorowce na nowsze, 11 i 12-letnie. Więc obniżyłam tą średnią wieku, ale one dalej pływają pod obcymi banderami. I tu jest kwestia tego, że my, każdy ma inną formułę prawną. Jedne są państwowymi przedsiębiorstwami, ja jestem spółką, tak, akcyjną, więc każdy jakby ma inne możliwości, ale my tutaj, i tak ta konferencja wykazała również, musimy jakby wspierać się, żeby móc sfinansować, bo to jest też główna bolączka nas, armatorów i stoczni czy przedsiębiorstw, które chciałyby budować statki, jeżeli mówimy o niezależności, a jesteśmy to w stanie zrobić i w porozumieniu z naszymi również tuzami energetycznymi i armatorzy i cała kadra naukowa, jak również specjaliści i doradcy, tak jak dzisiaj rozmawiamy z panem Ireneuszem, my jesteśmy w stanie wykreować sensowny, zresztą my o tym mówimy od lat, program, ale no, trzeba to zacząć robić, żeby biznesowo i ekonomicznie wygrać, po prostu wygrać dla siebie.
Panie Ireneuszu, skąd finansowanie?
No więc ja może jeszcze wrócę tutaj na chwileczkę do bezpieczeństwa, bo za chwileczkę właśnie dojdziemy do finansowania. Otóż no, do niewielu ludzi, do wielu ludzi dotarło, ale jeszcze nie do wszystkich, że 24 lutego naprawdę świat wywrócił się do góry nogami. I teraz tak, weźmy przemysł stoczniowy, nie, przemysł okrętowy. Generalnie armatorzy europejscy 99% swoich zamówień lokują w stoczniach azjatyckich, w Korei Południowej i w Chinach, przede wszystkim w Chinach. I teraz tak, w tej chwili no, mamy wojnę w Europie, ale również są potężne napięcia polityczne na Dalekim Wschodzie pomiędzy Chinami i Tajwanem. I tam słychać pomruki, co różnie. Nie daj Bóg, gdyby również tam doszło do konfliktu, to naprawdę Europa obudzi się z bardzo potężnymi problemami, bo gdyby doszło do blokady tamtych tras, no wiadomo, jak to wojny się rozwija, to te zamówienia złożone w stoczniach chińskich czy koreańskich tam po prostu zostaną. I całkiem niedawno nasi koledzy z niemieckiego stowarzyszenia z przemysłu okrętowego, którzy mają bardzo taki silny ośrodek analityczny, jeżeli chodzi o powiedzmy analizy cenowe różnych jednostek, dokonali analizy rynku chińskiego. I no, to ciekawe dane są, które opublikowali. Otóż Statki, otóż stocznie chińskie oferują dzisiaj statki nawet o 30% taniej niż było to 15 lat temu, tuż przed wybuchem tego kryzysu Lehman Brothers, nie? O 30%. Pomimo tego, że cena siły roboczej, która jest dużym składnikiem ceny budowy statków, wzrosła w Chinach czterokrotnie przez ostatnie 15 lat. No i teraz w tej wojnie cenowej Europa odpadła. Nie? Wiele stoczni europejskich zbankrutowało. W Europie nie wolno stoczni dofinansowywać.
Dofinansowywać nie można właśnie.
Tak. Natomiast uczestniczą w tej wojnie cenowej stocznie koreańskie. A jaki jest tego efekt? Otóż w roku 2025 stocznie koreańskie wszystkie razem odnotowały stratę na poziomie 3,3 miliarda dolarów. W Europie te stocznie byłyby już zamknięte. I teraz tak, miejmy tutaj świadomość, nie, że
dotują.
Chiny... Tak, Chiny dotują tą produkcję. Jest to decyzja polityczna mająca na celu zniszczenie przemysłu okrętowego na świecie i zapanowanie na tym. No, weźmy na przykład produkcja kontenerów. W tej chwili 96% produkcji kontenerów znajduje się w Chinach. 80% suwnic kontenerowych również znajduje się w Chinach. Ten kraj przejmuje powiedzmy kontrolę nad transportem, oczywiście armatorzy. Jeżeli jakiś armator chce zamówić...
A Europa tego nie widzi.
Dokładnie, ale jeszcze gorzej powiem. Niektóre instytucje europejskie finansowe sfinansują budowę na preferencyjnych warunkach w stoczniach chińskich. 99% zamówień armatorów europejskich zostało ulokowanych w Chinach. I nawet niektóre regulacje Komisji Europejskiej są bardzo korzystne w kierunku składania tych zamówień właśnie w tamtym regionie. No w tej chwili... A to się wszystko wiąże z bezpieczeństwem. I teraz wróćmy jeszcze na chwileczkę do budowy gazowców i do budowy tych, powiedzmy, środków transportu, które są ze względu na nasze bezpieczeństwo. W tej chwili to nie jest czas jakiejś ścisłej takiej konkurencji cenowej. W tej chwili chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli Europa nie odzyska zdolności stoczniowych, które jeszcze ma w dalszym ciągu, nie, ale które w tej chwili są bardzo mocno się redukują, to według analityków niemieckich w ciągu 10 lat utracimy nasze zdolności, a z tym się wiąże nasz potencjał handlowy i nasze bezpieczeństwo. No weźmy w historii nawet, kiedy w czasie wojen punickich starożytny Rzym walczył z Kartaginą, no co pierwsze zrobił? Zniszczył stocznię, przez to uzależnił Kartaginę ekonomicznie od Rzymu, co w końcu stała się bezbronna i doprowadziło to do jej zniszczenia. 85% handlu światowego odbywa się drogą morską.
Jeszcze chciałam wspomnieć, panie Ireneuszu, na pewno się pan zgodzi ze mną, że jakby świadomość tego, że właściwie wszystko musi przypłynąć, ona jest bardzo mała. Nie ma, że towary, skądś biorą, tak. Dzisiaj to musi przypłynąć i rzeczywiście jest tak, jak pan Ireneusz mówi, no co też zwracam uwagę, że my musimy się uniezależnić właśnie, jeżeli chodzi i o produkcję, czyli finansowanie, gdzie no, chciałabym, żeby nas widziano nie jako nierentowny czy jakiś w gospodarce morskiej, jeżeli chodzi o żeglugę, niewarty zainteresowania dział, tylko nie rozmawiano z nami czasami w sposób taki, że statek to ma się zwrócić, nie wiem, w 5-10 lat, bo statek pracuje znacznie dłużej, a wiadomo, że no, tutaj inne kraje dotują i jednak mimo zakazów Unii Europejskiej to robią. Więc wydaje mi się, że my tutaj bez skrupułów powinniśmy wykorzystać te momenty, które pokazują, jak ważna jest niezależność posiadania własnej, powiadam, floty, bo i wybudowanie, i za wykonanie projektu, to wszystko zabiera czas. Jeżeli my nie zaczniemy tego robić, no to no, trzeba mieć z tyłu głowy też czas, który jest na to potrzebny, więc może na dzień dzisiejszy rzeczywiście dobrze, że zabezpieczamy się czarterując statki, ale my musimy też tłumaczyć i dążyć do tego, żeby też zrozumiano, że posiadanie floty jest wtedy, gdy jesteśmy właścicielami tej floty i wtedy my rzeczywiście jesteśmy dysponentem, gdzie płyniemy, po co płyniemy, pieniądz krąży w środku między naszymi firmami, wzmocniamy w ten sposób dział gospodarki i napędzamy i przemysł stoczniowy, i gospodarkę, i zapewniamy sobie niezależność.
No to może wróćmy teraz do tych dotacji, bo jeśli mamy taką sytuację międzynarodową, że właśnie dużo się mówi o wspólnych działaniach w ramach krajów Unii Europejskiej, żeby przetrwać tę wojnę, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, a nie wiadomo, jakie mogą być jej przyszłe losy, bo może się dosyć szybko rozlać na inne kraje. I jeśli jesteśmy w stanie jednak dogadać się w sprawie sankcji, to może trzeba ruszyć wreszcie temat właśnie wspomagania dotacji do przemysłu stoczniowego, do budowy statków dla krajów unijnych. I tutaj mamy przecież ważny argument, to jest nasze bezpieczeństwo.
Tak. Bardzo proszę, panie Ręczu.
Więc Europe, którego Forum Okrętowe jest członkiem od kilkunastu lat, jak, no, alarmuje Komisję Europejską o tych wszystkich sprawach, o których wcześniej mówiłem, dominacji chińskiej w wojnie cenowej, zmierzającej powiedzmy otwarcie do likwidacji przemysłu stoczniowego w Europie. I niestety trafia to, jak to się mówi, na głuche uszy. Nie? Komisja, bo ja uczestniczyłem w nieskończonej ilości spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, prezydencji Unii Europejskiej. Cały czas podnosimy ten temat, te spotkania odbywają się, podnosimy argumenty, przedstawiciele z różnych przemysłów okrętowych, różnych krajów, szczególnie aktywni są Niemcy, Francuzi. My również mamy tutaj swój głos. Niestety, za tym nie idą żadne, ale to kompletnie żadne inne działania. Chiny, Korea, Japonia, Stany Zjednoczone nawet mają w swojej strategii gospodarczej przemysł, transport morski i przemysł stoczniowy jako kluczowe dla bezpieczeństwa tych krajów, dziedziny gospodarki. Unia Europejska podchodzi do wszystiego horyzontalnie.
Ostatnie zdanie dla pani prezes jeszcze, bo mamy minutkę.
Tutaj mam doświadczenia bardzo podobne, bo też uczestniczyłam w wielu rozmowach i też wspominano w Unii Europejskiej, bo właściwie mniejsi armatorzy też wołali o jakieś zdrowe zasady, żeby też mogli funkcjonować i istnieć. To nie jest też tak, że to znaczy oni coś robią, panie Ireneuszu, ale dla siebie, bo Francuzi mają sprawne biura i dostają nagrody roku za finansowanie między innymi również naszych, znaczy gazowców, które będą przez nas czarterowane. I to są instytucje leasingowe, to są prywatne biura prawne, banki, które realizują tego typu inwestycje, budują w stoczniach koreańskich i obsadzają potem francuską załogą oficerami, pod swoją flagą budują na przykład flotę LNG. Więc generalnie Europa jedno mówi, właściwie największe kraje, Francja i Niemcy jak zwykle, a swoje robią, natomiast nam zabraniają i grożą palcem, że będą kary za to, że wspomożemy swój przemysł stoczniowy czy naszych armatorów. I to jest ta niesprawiedliwość, na którą naprawdę trzeba zwrócić uwagę. I się przeciwko temu buntować.
Kropkę.
I wspierać własną flotę.
Dokładnie. I będziemy do dyskusji pewnie jeszcze nie jeden raz wracać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję
serdecznie. Dziękuję ślicznie.